Żyjemy na tym świecie i mimo, że Słowo Boże uczy nas, że nie jesteśmy z tego świata, że jesteśmy tu tylko na chwilę, jesteśmy przechodniami, to mimo wszystko żyjemy na tym świecie. I ten świat ma na nas wpływ. Mamy pilnować się, mamy strzec się i dążyć do tego, żeby był to wpływ jak najmniejszy. Bo wiemy, że cały świat jest pogrążony w złym, dlatego uczymy się tylko, czy możemy przejmować złe rzeczy. Ale mimo wszystko ten świat ma na nas wpływ. Gdybyśmy chcieli, żeby było inaczej, musielibyśmy zrobić jak Amisze, czyli stworzyć swoje własne miasta, stworzyć swoje własne szkoły, własne miejsca pracy. I wtedy moglibyśmy tam ustanawiać swoje własne zasady życia, pracy, zasady biblijne. Ale tak nie robimy, bo tak Słowo Boże nie mówi. I zdając sobie właśnie sprawę z tego, że świat na nas wpływa, musimy cały czas się mieć na baczności i musimy pilnować się, żeby nie przejmować z tego świata złych rzeczy. Jednak pewne rzeczy, jak wiecie, z racji wykonywania mojego zawodu, muszę pewne rzeczy przyjmować, muszę pewne rzeczy czytać, muszę pewne rzeczy, z pewnymi rzeczami się zapoznawać. Podobnie zresztą jak ci, którzy na przykład zajmują się informatyką czy czymkolwiek, muszą być na bieżąco w swojej dziedzinie, więc muszą się interesować tym, co się dzieje na świecie, naokoło, w tej dziedzinie. I akurat czytałem takie fragmenty, które od dłuższego czasu też mi leżą na sercu, gdzie ludzie rozwodzą się nad czymś, co się nazywa depresja. Depresja w świecie. I zastanawiałem się, czy człowiek wierzący może przeżywać coś takiego. Muszę przyznać, że Bóg przez lata mnie zweryfikował. Kiedyś jeszcze nie tak dawno z bratem Piotrem żeśmy odwiedzali taką siostrę, która właśnie wyznała nam, że jest w głębokiej depresji i nie potrafi z tego wyjść. I przyznam, że dla mnie w pierwszym momencie to było takim, no mogę powiedzieć, szokiem, że osoba, która wiele lat chodzi z Panem, powiedziała coś takiego, że ma depresję, ma jakieś załamanie. Wydawało mi się to niemożliwe i nawet powiedziałem do Piotra, że uważam, że człowiek, chrześcijanin głęboko wierzący, nie może przez coś takiego przechodzić. Dzisiaj musiałbym powiedzieć, że może przechodzić i przechodzi. Wynika to właśnie z tego, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy w tym świecie i ten świat ma na nas wpływ. Ale znowu pytanie, jak się mamy do tego odnieść? Chciałbym przeczytać takie parę miejsc, parę cech, które właśnie ludzie ze świata napisali w celu określenia, czy ktoś ma depresję, czy nie. Przeczytam. Jest to rozdrażnienie, drażliwość, niska samoocena, nieracjonalne poczucie bezwartości i winy, bezradność, obniżona zdolność koncentracji i myślenia, obniżony lub podwyższony apetyt, zwiększenie wagi ciała, bezsenność, zmniejszenie energii, zmniejszenie zainteresowania aktywnością. I dzisiaj świat definiuje, że depresja to jest choroba. I to możemy zrozumieć, jeśli ktoś bez Boga próbuje sam z sobą poradzić sobie. To jest niemożliwe. Wiemy o tym doskonale, że jeśli ktoś się nie zwróci do Boga, jeśli ktoś nie zwróci się do Pana Jezusa, nie ma szans, żeby uporządkować swoje własne życie, żeby sobie z tym życiem poradzić. Co ciekawe, w Polsce, mam tu jakieś statystyki, 17% ludzi dorosłych cierpi na depresję. A z tego jakiś tam znowu procent, już teraz nie pamiętam jaki, popełnia samobójstwa. Ludzi, którzy popełnili samobójstwo, jest w Polsce więcej, bo jest 5 tysięcy niż tych, którzy zginęli w wypadkach samochodowych. Więc nie jest to rzecz, która jest sporadyczna, nie jest to rzecz, która gdzieś się tam zdarza. To się dzieje wokół nas. I myślę, że jeśli popatrzymy, przede wszystkim będziemy wiedzieć, jak z ludźmi, którzy są w depresji, rozmawiać, jak pokazywać im Chrystusa, to będzie dobrze. A po drugie, jeśli nas spotka coś takiego, ja bym tego nie nazwał depresją, jednak jeśli otworzymy list do Hebrajczyków, w tym znanym miejscu, gdzie w 12 rozdziale jest mowa, że mamy patrzeć na Jezusa, to na końcu tego trzeciego wiersza, 12 rozdział Hebrajczyków, trzeci wiersz pod koniec, Może przeczytamy całe. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wiele, wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Więc chrześcijanin też może upaść na duchu. Też mogą mu się zdarzyć momenty, kiedy będzie załamany, kiedy będzie po prostu w upadku. I co w tym momencie robić? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na kobietę, która miała wszelkie podstawy albo która miała wiele powodów do tego, żeby właśnie być w takim upadku, żeby być rozczarowanym tym wszystkim, co przyniosło jej życie, co otaczało ją naokoło. I myślę o tej znanej historii z Ewangelii Jana 4 rozdziału, kiedy Pan Jezus spotyka Samarytankę. Przeczytajmy może tę znaną historię, choć będziemy chcieli dzisiaj na nią popatrzeć z trochę innej strony. Ewangelia Jana 4 rozdział. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wodę żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, aby czerpać wodę. Mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, ale ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec taki szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł: o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Może do tego miejsca. Tak jak mówiłem, chciałbym, żeby oprócz tych znanych treści, które możemy z tej historii wyciągnąć, popatrzeć na ten rozdział dzisiaj właśnie pod kątem tego, co ta kobieta przeżywała. I możemy rozróżnić 3 takie rzeczy, 3 takie dziedziny, w których ona przeżywała rozczarowanie. Przede wszystkim możemy zauważyć, że ona nie była tym, kim by chciała być. Widzimy tu w 6 wierszu, że było to około godziny 6. Jak wiemy, Żydzi inaczej liczyli czas niż my. Oni liczyli czas od zmierzchu, czyli od wieczora. Czyli godzina 6 to było południe. To było południe, a w południe W najbardziej upalną porę dnia nikt nie przychodził do studni, chyba że ktoś się wstydził, chyba że ktoś czuł się odrzucony i nieakceptowany. I tak często się zdarza, że ludzie są odrzuceni przez społeczeństwo, są odrzuceni w pracy, są odrzuceni przez swoich bliskich. Często się zdarza, że nasi bliscy według ciała są bardzo dalecy, jeśli chodzi o duchowe sprawy. I wtedy myślę, że bardzo to boli. Jeśli nasi bliscy nie są, ogólnie rzecz ujmując, ludźmi wierzącymi, czyli nie są ludźmi zbawionymi, to jeszcze jest to jak gdyby pół biedy, bo wtedy możemy zrozumieć słowa Pana Jezusa, który powiedział, że przyszedł przecież poróżnić człowieka z jego domownikami, więc jest to jak gdyby po części normalna sytuacja. Natomiast kiedy nasi bliscy są ludźmi odrodzonymi i nasi bliscy nie rozumieją naszych potrzeb, nie zauważają naszych potrzeb, to wtedy już to bardzo boli i może właśnie prowadzić do tego, że jesteśmy w jakiś sposób rozgoryczeni, a co za tym idzie, może to doprowadzić do jakiegoś upadku. Często się zdarza właśnie, że w rodzinach dzisiaj chyba szczególnie można zauważyć, że są różne chociażby statusy materialne. I zdarza się tak, że patrzymy na drugich i mówimy, no im się lepiej powodzi, a mi się powodzi gorzej i mamy jak gdyby zastrzeżenia, że oni się z nami tym nie dzielą. Może to działać w drugą stronę. Ktoś do nas ma zastrzeżenia, że my jesteśmy lepiej uposażeni i nie dzielimy się z tym, jak prawdziwi chrześcijanie się powinni dzielić. Z drugiej strony mówimy też o tym, że nie poświęcamy czasu naszym bliskim, że powinniśmy ich odwiedzać, a my odwiedzamy kogo innego. I to są rzeczy, które nas dotykają, które mogą nas spotkać i które na pewno nas bolą. Jednak jeśli znowu popatrzymy na tego, który jest naszym Panem, to widzimy, że to nic nowego. Kiedy przeczytamy sobie z Ewangelii Marka jedno tylko miejsce, bo tych miejsc jest znacznie więcej, co bliscy sądzili o naszym Panu. Ewangelia Marka, 3 rozdział, 21 wiersz. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Oczywiście, że oni tutaj nie wierzyli w Niego jako Syna Bożego, ale jednak coś strasznego. Oni chcieli Go pochwycić, żeby nie robił więcej szkód, żeby nie przynosił im wstydu, bo myśleli, mówili, że odszedł od zmysłów. Więc jeśli nasi krewni, jeśli nasi bliscy nie potrafią zrozumieć pewnych sytuacji, nie potrafią zaakceptować pewnych sytuacji, nie upadajmy na duchu, bo Pan Jezus przechodził to samo. Możemy na Niego popatrzeć i znowu wziąć od Niego przykład. Inną rzeczą jest to, że kiedy każdy z nas ma pewne rzeczy, które ukrywa, ma pewne rzeczy, które nie chce, żeby ktoś inny o tym wiedział. I to myślę, że to dotyczy każdego. I może też w pewnym momencie takie rzeczy mogą komuś ciążyć. I w tym fragmencie taki zdecydowany plus u tej kobiety, którą możemy zauważyć, to jest to, że kiedy ona zobaczyła, że Pan Jezus jej powiedział wszystko od niej, to co ją najbardziej bolało, to co ją najbardziej dotykała, to ona biegnie do miasta i mówi, chodźcie, 29 wiersz tego naszego 4 rozdziału, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniła. Więc to bycie poznanym przez Pana Jezusa, świadomość, że Pan Jezus wie o wszystkich naszych problemach, nawet na tych najtajniejszych myślach, które mamy, bo często nie wychodzi to poza nasz rozum, to nie przekracza naszych ust, ale są pewne myśli, które nie chcemy w ogóle, żeby ktoś wiedział. Ale jest ktoś, kto wie o wszystkim. Kto, jak mówi psalm, rozumie naszą myśl z daleka. Czyli ona jeszcze nie jest wypowiedziana, jeszcze nam nie przyszła do głowy, a Bóg już ją zna. I to poznanie z jednej strony powinno nas mobilizować do świętego życia, ale z drugiej strony powinno nas uszczęśliwiać, bo Bóg, mimo to, że zna wszystkie nasze myśli, zna wszystkie nasze problemy czy inne rzeczy, które nas dotykają, Bóg nas kocha. Bóg nas kocha, Bóg nas akceptuje i Bóg nas nie odrzuca. I to są wielkie rzeczy, które możemy się z tego fragmentu też uczyć. Drugą rzecz, którą tu możemy zauważyć, jest to, co jest napisane w 9 wierszu, kiedy ta niewiasta samarytańska mówi: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie? W starym, w gdańskiej Biblii jest napisane kobietę albo niewiastę samarytankę o wodę. Czyli są pewne rzeczy, które są jak gdyby poza nami. Nie możemy kontrolować tego, że urodziliśmy się mężczyzną czy kobietą. Nie możemy kontrolować tego, że jesteśmy Polakami, a nie jesteśmy Niemcami. I tu jest podobna sytuacja. Po pierwsze, była kobietą i to już ją stawiało w tych czasach, szczególnie tam, na pewnej pozycji niższej niż mężczyzna, bo wiemy, że w tych czasach kobieta była zupełnie inaczej traktowana niż teraz, a z drugiej strony była Samarytanką. Jeśli chodzi o kobietę, to czytałem ostatnio taką przypowieść rabinów z tamtego okresu, która dobrze pokazuje, jakie stanowisko, jak postrzegano kobietę w tamtych czasach. Więc rabini mówili między sobą, że kiedyś Bóg się zastanawiał, z której części ciała, oczywiście to z przymrużeniem oka, bo to jest taka przypowieść ich, z której części ciała Adama ma uczynić kobietę. I kiedy się zastanawiał, to myślił, że mówił, że z oka nie, bo będzie pożądliwie patrzeć. Z ucha nie, bo będzie podsłuchiwać. Z ręki nie, bo będzie wtedy pożądać, coś będzie chciała. I wyciągnął z takiej bardziej, najbardziej ukrytej, pośredniej rzeczy, czyli żebra, żeby kobieta była skromną. Tak sobie rabini to wyobrażali, że kobieta ma być skromna, ma być uległa i w zasadzie mało liczono się z kobietą w tamtych czasach. Myślę, że to jest też rzecz, która może się wydawać właśnie w jakiś sposób nas dołująca czy powodująca jakąś depresję, że na przykład kobiety według Słowa Bożego tu na tym miejscu się nie odzywają. Wydawałoby się, że to też jest coś, co no, może w jakiś sposób różnić nas. Ale tak Bóg postanowił, tak Bóg chciał i musimy przyjąć Jego wolę i się z tym zgodzić. Myślę, że jest wielu braci, którzy nawet by chciało być po tej drugiej stronie i żeby nie musieli się angażować i siedzieć, powiedzmy, w tych pozostałych tam rzędach. Także to działa na pewno w dwie strony. Drugą sprawą jest to, że ona tu mówi, że jest Samarytanką. Wiemy z historii, kim był naród Samarytan, że to byli ludzie, którzy zostali przesiedleni z różnych ludów, przesiedleni na teren Samarii i to byli ludzie, którzy nie chwalili Boga, którzy przynieśli swoje własne religie, swoje własne pomysły i dlatego Żydzi nie mieli z nimi nic wspólnego. I dzisiaj też możemy się zastanowić, czy tak nie jest, że często sobie myślimy, ja przynajmniej kiedyś tak sobie myślałem, szkoda, że się nie urodziłem w Stanach, bo to tamto na 18 to już bym auto dostał. A u nas? Nie. Ale czy to jest jakiś, powinien być jakiś zarzut, który możemy Bogu czynić? Na pewno nie. Bóg dokładnie w swojej mądrości wiedział, że musimy być tu na tym miejscu, tu jesteśmy potrzebni i tu mamy żyć. Tak Bóg po prostu postanowił. I trzeba się z tym zgodzić i przyjąć to do wiadomości. W życiu jest wiele takich sytuacji, które właśnie mogą powodować naszą jakąś naszą depresję czy rozczarowanie. Weźmy na przykład, żyjemy w różnych rodzinach. Większość z nas ma to szczęście, że żyje w rodzinach chrześcijańskich, ale mogą się zdarzyć przypadki, kiedy ktoś ma rodziców, którzy po prostu się nie kochają. Rodziców, którzy się z sobą kłócą. I gdzie patrzy na innych rodziców, którzy żyją z sobą dobrze, no to może mieć jakiś problem. I to musimy wszystko akceptować, dlatego że nic w życiu chrześcijanina nie dzieje się przypadkiem. To, co nas spotyka, to Bóg nam dokładnie pokazuje, co chce, żebyśmy w życiu czynili. Musimy z wszystkiego, co nas spotyka, wyciągać jakieś wnioski i starać się zrozumieć, co Bóg chce nam powiedzieć. I wtedy będzie dobrze. I tu chciałbym jeszcze wtrącić pewną rzecz, która może trochę też się wiąże z tym tematem. Kiedy ja się nawróciłem, tak Bóg sprawił, że akurat stało się to przez braci z tego zgromadzenia. I pierwszy mój kontakt w ogóle ze zgromadzeniem to właśnie był ze zgromadzeniem w Orzeszu. I zastanawiałem się na samym początku, ponieważ świeżo po moim nawróceniu pojechałem na taki chrześcijański obóz biblijno-uzykaniający, tak się nazywał wtedy, i który prowadzili bracia Wolni. I jako młody, miałem wtedy 12 lat, bardzo mi się tam podobało. Dlatego, że była muzyka, były śpiewy, było po prostu fajnie. Coś, co odpowiada młodemu człowiekowi. I kiedy wróciłem tu, nie wiem, czy Adam miał podobne odczucia, bo byliśmy tam razem, ale to wtedy zacząłem się zastanawiać, czy na pewno ja powinienem chodzić do tego zgromadzenia, czy na przykład nie powinienem sobie iść gdzie indziej. Bo przecież gdzie indziej to też jest zgromadzenie. I mogę powiedzieć, że dzisiaj dziękuję Bogu, że zachował mnie od tego, żebym poszedł gdzie indziej. Nie dlatego, że jakoś niżej widzę tamte zbory, czy jakoś je cenię, ale dlatego, że uważam, że tak jak powiedziałem przed chwilą, nic nie dzieje się przypadkiem. Jeśli Bóg skierował takiego brata z tego zgromadzenia, żeby pośrednio, bo to nie mi, ale jeszcze naszemu dziadkowi, ten ktoś świadczył, to znaczy, że Bóg chce, żebym ja był w tym zgromadzeniu. I w tym zgromadzeniu się rozwijał, był użyteczny i tutaj służył. Gdyby każdy z nas wybierał sobie zgromadzenie tam, gdzie mu się podoba, tam, gdzie mu odpowiada coś, to myślę, że to nie byłoby dobrze. Musimy badać siebie, musimy badać Słowo Boże, czy to, co nas pociąga, nie jest związane z ciałem, bo tak też może być, czy to, że myślimy o czymś, żeby zmienić, to nie jest to czasem samowola. Bo jeśli Bóg nas postawił tutaj, to tutaj mamy pracować, tutaj mamy szukać swojego miejsca, swojej służby, bo przecież Bóg każdemu z nas przeznaczył jakąś służbę. I tutaj musimy starać się, jeśli jest coś do poprawy, poprawić coś, ale to wszystko wymaga też naszego zaangażowania. Jeśli będziemy się zaangażować w życie tego zboru, jeśli będziemy starali się wpływać na pewne rzeczy, które tu mają miejsce, to będzie to dobrze i to jest dobry kierunek. Bo właśnie myślę, że Bóg chce, żebyśmy tutaj byli, tutaj pracowali i dla Niego żyli. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale mamy taką znaną też historię o tej kobiecie, która została przyłapana na cudzołóstwie. Wszyscy znamy tą historię, nie będę tego czytał, to jest 8 rozdział od 1 wiersza do 11. Ale chciałbym też, żebyśmy akurat z tego fragmentu wzięli naukę dla siebie. Dlatego, że kiedy pod koniec czytamy już, kiedy Pan Jezus rozprawił się z tymi, którzy ją oskarżali, którzy chcieli na nim wymusić jakieś niewłaściwe słowo albo cokolwiek, to Pan Jezus od 10 wiersza czytamy: Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Naprawdę to są dwa zdania, ale to są tak bogate zdania, że zostaje nam stanąć z podziwem nad nimi. Zobaczcie, Pan Jezus nie mówi w tym momencie, choćby mógł powiedzieć do apostołów: zobaczcie, tak do tego prowadzi człowieka grzech. To jest grzesznica. Zobaczcie, jak człowiek nisko może upaść. Co z niej teraz będzie? Nic z niej nie będzie. Przecież mógł tak powiedzieć. Do tego ją doprowadził grzech. Nie zrobił tak. Z drugiej strony mógł powiedzieć tej grzesznicy: widzisz, tak nagrzeszyłaś, to teraz co z tobą będzie? Nie powiedział jej tak. Pan Jezus ją zaakceptował. I ja cię nie potępiam. Ale nie powiedział, że akceptuję to, co ona zrobiła, bo powiedział: idź i odtąd już nie grzesz. Czyli powiedział, że zgrzeszyłaś. Bo tu z tego zdania można wyciągnąć wniosek, że ona zgrzeszyłaś, ale idź i więcej już nie grzesz. I myślę, że to jest postawa, którą powinniśmy naśladować. Nie możemy oczekiwać od siebie nawzajem, że wszyscy będziemy jednakowo wyglądać, wszyscy będziemy jednakowo się wysławiać, wszyscy będziemy mieć jednakowe temperamenty. Tego się nie da. Ale musimy się akceptować takimi, jakimi jesteśmy. Gdyby to porównać do rodziny, to przecież rodzice nie akceptują swoich dzieci na podstawie tego, że one są im posłuszne. To nie ma znaczenia, czy mój syn będzie posłuszny, czy nie, choć chciałbym, żeby był posłuszny, ale jeśli się zastanowimy nad tym, to on, mimo że będzie nieposłuszny, to dalej będzie moim synem. I myślę, że to jest taka sama postawa, jaką reprezentował Pan Jezus. Jesteśmy grzesznikami, Ludzie są grzesznikami, Pan Jezus ich akceptuje. Nie akceptuje tego grzechu, który ludzie robią. To jest podobna sytuacja, jak gdyby lekarz przyjmował pacjenta i mu powiedział, wie pan co, jak pan przestanie krwawić, to pan do mnie przyjdzie, to ja pana zbadam. To jest zupełne nieporozumienie. Nie może tak być. I dlatego my musimy ludzi z zewnątrz, z świata, w podobny sposób traktować. Akceptujemy ich tak, jak Bóg ich zaakceptował w swojej miłości. Ale mówimy im, że są grzesznikami i muszą się nawrócić, bo inaczej pójdą na zgubę. I to jest postawa, którą mamy reprezentować do ludzi, którzy są na zewnątrz, ale i do ludzi, którzy są między nami, czyli do siebie nawzajem. Musimy się akceptować. Jeśli ktoś nie umie się wysłowić, bo na przykład nie ma wykształcenia, teraz akurat młodzi mają ten przywilej, że w zasadzie wykształcenie to jest na wyciągnięcie ręki i większość z was ma już prawie wyższe wykształcenie. Kiedyś tak nie było. Kiedyś były inne czasy i jeśli ktoś nie potrafi się wysłowić, to nie znaczy, że nie mamy go akceptować. Ja tutaj mówię o normalnym naszym życiu, kiedy z sobą spędzamy czas, kiedy z sobą rozmawiamy. I chciejmy wziąć to też do siebie, żeby traktować siebie, traktować innych właśnie akceptując siebie nawzajem. Trzecia rzecz, którą możemy zauważyć u tej niewiasty z 4 rozdziału, to jest zapisane w 17 wierszu, kiedy ona mówi, nie mam męża. Kiedy nie wiem jaka była historia tych jej mężów, nie wiem czy Słowo Boże mówi na innym miejscu o tym, czy oni poumierali, czy oni rozstali się z nią, nie wiem. Wiem, że ci ludzie na pewno ją rozczarowali. I myślę, że w naszym życiu też możemy spotkać się z taką sytuacją, kiedy powierzamy, czy kładziemy jakąś nadzieję w kimś, w jakimś człowieku, ale potem możemy się rozczarować. Wiemy, że jest tylko jedna osoba, która nas nigdy nie rozczaruje. Jest nią Pan Jezus. Mamy działać razem, bo Słowo Boże nas wzywa, że mamy być współpracownikami, nawzajem w stosunku do siebie i do Boga. Ale nie mamy całkowitej naszego zaufania, naszej nadziei pokładać w człowieku, bo człowiek nas zawiedzie. Wcześniej czy później. Każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas właśnie może przeżywać takie chwile lepsze lub gorsze i w związku z tym możemy się na człowieku zawieść. Generalnie dzisiaj chyba w świecie jest też taki dosyć nacisk na to, żeby mieć jakiegoś przyjaciela, mieć kogoś, z kimś można jakoś się mu zwierzyć, jakoś z nim porozmawiać, ale tym bardziej w świecie jest to bardzo, bardzo ulotne i bardzo złudne i nie wydaje mi się, żeby to był sens i cel chrześcijanina, żeby do czegoś takiego dążyć. Natomiast jeśli chodzi o współpracę, to myślę, że to jest też coś, co chciałbym podkreślić bardzo mocno. Musimy z sobą współpracować. Wiadomo, że tam wszędzie, gdzie następuje współpraca, obojętnie gdzie, czy w naszych firmach, czy w pracach, to tam, gdzie są jakieś relacje międzyludzkie, zawsze występują jakieś napięcia. Nie ma takiej sytuacji, żeby było wszystko fajnie, wszystko łagodnie. Ja akurat mam taką sytuację, że współpracuję z 6 osobami i zdarzają się sytuacje, kiedy jest wszystko w porządku, ale ponieważ są to kobiety, to one różne rzeczy sobie mówią nawzajem i czasami wystarczy, że powiedzą jedna drugie jakieś słowo i ja jak gdyby przychodzę, czasami czuję się właśnie jak strażak, który musi przychodzić i tam gasić te wszystkie nieporozumienia, bo kiedy są nieporozumienia, to bardzo źle się pracuje razem. I kiedy nie umiem się między sobą dogadać, to zupełnie inaczej wygląda praca i wydajność. Wiemy też, że właśnie to, że w pracy jesteśmy, czy powinniśmy być, również świadectwem tego, że należymy do Chrystusa, może powodować pewne problemy. Dlatego, że sam zauważyłem, że jeśli staramy się wypełniać sumiennie wszystkie nasze obowiązki, to narażamy się na pewną niechęć tych naszych współpracowników. Bo okazuje się, że już tam zaczynają się przytyki, że to jakiś tam gdzieś się podlizuje, gdzieś próbuje karierę zrobić albo coś w tym stylu. Bardzo często niestety ludzie właśnie w taki sposób to postrzegają. Oczywiście jest to moment, kiedy możemy powiedzieć, ja tak czynię, dlatego że do tego wzywa mnie Słowo Boże. Dlatego że Bóg chce, żebym tak robił. Ale może to też powodować to, że będziemy w jakiś sposób izolowani, że będziemy w jakiś sposób nieakceptowani właśnie i w pracy. Ale to też nie powinno nas zniechęcać do tego, żeby dalej wiernie iść za Panem Jezusem i wypełniać to, co On chciał, bo to jest jedna z rzeczy, którą mamy wyraźnie zapisane w Słowie Bożym, że jeśli ktoś pracuje, niech pracuje jak dla Pana. Więc obojętnie na jakim miejscu jesteśmy, obojętnie jaką pracę wykonujemy, mamy to czynić szczerze, sumiennie i odpowiedzialnie. To będzie rodzić jakieś problemy, bo jeszcze tak, jak się zdarzy, że nasz pracodawca nas doceni i da nam podwyżkę, a temu drugiemu nie da podwyżki, no to już w ogóle jesteśmy nacenzurowanym i ludzie nas nie akceptują. Tak niestety się zdarza i to też może być jakiś tam przyczynek do tego, że nasze duchowe życie może osłabnąć. Wbrew pozorom, tak jak mówiłem na początku, mimo że jesteśmy tymi przechodniami, nie jesteśmy stąd, to jednak w pracy spędzamy mnóstwo czasu. Przecież ja mam ten akurat przywilej, że do pracy chodzę na 8 godzin, ale to się nieczęsto już dzisiaj zdarza. Dzisiaj chodzi się do pracy na dłużej. I w tej pracy jesteśmy jakiś tam czas i no musimy jakoś tam z tymi ludźmi żyć. I jak im lepiej będziemy z nimi żyli, tym lepiej będzie też i dla nas. Bo będziemy lepiej się czuli, będziemy mieli, jak będą nasze relacje lepsze, będziemy mieli okazję im też powiedzieć o Panu Jezusie. To jest oczywiste. Na koniec chciałbym powiedzieć o tym, co jest oczywiste, ale myślę, że znowu dobrze by było, gdybyśmy sobie o tym przypomnieli. Bo gdybyśmy nawet nasze dzieci zapytali, kto nas nigdy nie zawiedzie, to odpowiedzą na pewno, że Pan Jezus. My tak często, myśmy nawet w przerwie rozmawiali, że często mamy różne, no mogę powiedzieć, takie hasła, takie ulubione zdania, które cytujemy, które mówimy i jest to dobrze. Ale musimy też mieć świadomość tego, że to, co mówimy, musi rzeczywiście dotykać naszego serca. Jeśli mówimy, że Pan Jezus jest naszym Panem, jeśli mówimy, że On nas nigdy nie zawiedzie, to przyjmij mi to naprawdę do serca, bo wtedy nie będzie problemu z taką sytuacją, że ludzie nas nie akceptują. Z jednym ale. Zawsze musimy sprawdzić, czy to, że na przykład ludzie nas nie akceptują, nie leży po naszej stronie. Bo może się tak zdarzyć, że postępujemy źle. Może się tak zdarzyć, że jesteśmy dla kogoś innego przykrymi, że nie dajemy sobie czegokolwiek powiedzieć. To najpierw musimy zbadać siebie, czy faktycznie wina nie leży po naszej stronie, ale potem popatrzeć na naszego Pana. Potem popatrzeć na Jezusa, który nas kocha bezwarunkowo. Oczywiście, że jest zasmucony wtedy, kiedy jesteśmy nieposłuszni, ale mimo wszystko nas kocha. Był tu niedawno cytowany ten wiersz z Ewangelii Mateusza. Ja przyznam, że też jest to jeden z moich ulubionych wierszy z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału. I choć on dotyczy ludzi, którzy nie znają Boga głównie, to jednak myślę, że możemy wziąć ten 28 wiersz do siebie tak samo. I będzie on dla nas pocieszeniem. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28 wiersz. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ile razy czujemy się w naszym życiu, że jesteśmy tak zdołowani, tak zmęczeni tym wszystkim, tak może momentami zniechęceni przez to wszystko, co nas otacza, że już nie mamy sił. I Pan Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni. Jeśli masz jakiś problem w życiu, jeśli coś jest, co cię gnębi, Bóg wie o tym problemie. Bo przecież mówiliśmy, że Bóg poznał wszystkie nasze myśli. Ale Bóg chce, żebyś z tym problemem przyszedł do Niego. I powiedział Mu o tym problemie, a wtedy ja wam dam ukojenie. Tylko w Panu Jezusie jest takie prawdziwe ukojenie. Tylko w Nim jest taki prawdziwy pokój. Jeśli będą jakieś problemy w pracy, może się zdarzyć, że je rozwiążemy, że to zniknie, ale za chwilę pojawią się nowe. Za chwilę znowu będzie coś takiego. A jeśli przyjdziemy z tym do Pana Jezusa, to będziemy mieli coś trwałego. Dlatego, że Pan Jezus jako jedyny się nie zmienia. I tylko dlatego możemy w Nim pokładać naszą ufność. Kiedy popatrzymy na mężów, którzy żyli przed nami, kiedy popatrzymy na apostoła Pawła, który, jak czytamy, przechodził takie rzeczy, które są dla nas niewyobrażalne, to możemy zauważyć, że oni właśnie w ten sposób żyli. Żyli z tą świadomością, że Bóg ich kocha. Ten znany wiersz z listu do Rzymian, kiedy Paweł mówi o tym z 8 rozdziału. To wszystko, kiedy tam Paweł wymienia, że kto będzie potępiał, ale potem końcowe wiersze. 38, 39. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Mając tą świadomość, że nic, żadne prześladowania, żaden człowiek, nic, żadne stworzenie, jak to pisze, nie odłączy nas od miłości Bożej, będziemy mocno stali i będziemy pewnie szli przez ten świat. Kiedy pomyślimy o tym, jak wiecie, ja pracuję w urzędzie i tak się składa, że mimo, że wydawałoby się, że te czasy minęły, w dalszym ciągu bardzo pewnie czują się ludzie na stanowiskach, którzy mają tak zwane plecy. Jeśli on zna tam prezydenta, wiceprezydenta, to on jest pewny i czuje się taki mocny. I teraz jeśli to przeniesiemy i pomyślimy, gdybyśmy znali naszego prezydenta kraju, powiedzmy, jakbyśmy się pewnie czuli. Wtedy jestem spokojny o moje stanowisko pracy, bo no, kto mi coś zrobi, jeśli ja znam prezydenta. Jeśli teraz sobie pomyślimy, że my znamy Boga, znamy Pana Jezusa, On jest naszym Zbawicielem, jak pewni możemy się czuć? Któż to z Nim jest w porównaniu z Nim, kto to jest nasz prezydent? Jest to tylko człowiek. A jeśli pomyślimy, że Bóg za nami, to kto przeciwko nam? I to może nam dać taką pewność, taką ostoję w tych naszych wszystkich problemach, które nas spotykają. Dlatego jeśli ktoś czuje się w taki sposób właśnie, to Słowo Boże mówi, możesz się uspokoić, możesz być pewny, że Bóg cię kocha. Możesz unieść swoją głowę i śmiało iść przez swoje życie, dlatego że Bóg jest z tobą. Jak wiecie też, że kiedyś bardzo mnie interesowała siatkówka i teraz taką pieśnią, która się śpiewa przy okazji meczów siatkówki, jest pieśń o małym rycerzu, gdzie śpiewa się wstań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa pieśni o małym rycerzu. Tam się odwołuje do jakiegoś patriotyzmu, do tego, że to on był dzielny, że był mocny i tak dalej. Ale mnie się to skojarzyło właśnie z naszym Panem, naszą sytuacją. Czy my tym bardziej możemy stanąć, unieść głowę do góry, Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. Nie tylko to, że ja jestem Polakiem, jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami, ale to, że jestem chrześcijaninem, jestem dzieckiem Bożym, bo tak mówi Słowo Boże, bo tak przekonuje mnie o tym Duch Święty, którego Bóg nam dał. Dlatego w tych wszystkich naszych problemach możemy Bogu zaufać, możemy być tego pewni, że jesteśmy Bogu mili, Bóg nas kocha, więc możemy z uniesioną głową iść przez nasze życie, pewni, że Bóg nas nie opuści i zawsze będzie z nami.